Przed nami trzeci dzień turnieju Australia Open. W studiu Radia SBS jest ze mną i z Państwem Piotr Haczyk. Dzień dobry, Piotr.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Ewo.
Korespondent Radia SBS, kolejnego już turnieju Australia Open. Piotr, to już po raz piąty przygotowujesz sprawozdania dla naszych słuchaczy i dla nas.
Czas leci nieubłaganie, to już piąty rok z rzędu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy za pierwszym razem. Było dużo tremy. Pierwsze spotkanie z radiem, z audycją radiową, z nagrywaniem w studio, co było nowością dla mnie i no, było to trochę dla mnie nerwowe. Było i dalej jest.
Najważniejsze jest to, że jesteś specjalistą w dziedzinie tenisa i że możemy polegać na twoich informacjach i nasi słuchacze mogą wiedzieć, co się dzieje na kortach tenisowych w Melbourne. I o tym będziemy dzisiaj mówili. Trzeci dzień Australia Open. Może zacznijmy od podsumowania tych ostatnich dwóch dni.
W poniedziałek, w pierwszym dniu turnieju Australian Open, nasza najlepsza tenisistka, numer 4 światowego tenisa, Agnieszka Radwańska, pokonała Amerykankę Christine McHale 6-2, 6-3. Przeciwniczka była bardzo dobrze dysponowana, także wynik nie odzwierciedla może zaciętości meczu. Sporo długich, emocjonujących wymian, pięknych zagrań kończących, zwłaszcza po stronie Polki, parę naprawdę wykazała się kunsztem tenisowym. Piękne zagrania, czy dropshoty, czy też jedno z takiego obrotu, co widzieliśmy w poniedziałkowym meczu, także myślę, że mógł się podobać ten mecz. Tenis Agi wyglądał bardzo solidnie, także myślę, że jest spora szansa zobaczyć Agnieszkę w tych decydujących rundach tego turnieju. Cóż, no nie przesądzajmy i już dzisiaj czeka ją ciężka przeprawa z Kanadyjką Eugenie Bouchard, która wraca po no, takim dołku w karierze. Pamiętamy, że bardzo dobrze grała na turniejach wielkoszlamowych, choćby i tutaj, w poprzednich latach i no, załamała się jej kariera, tam miała jakąś wywrotkę w szatni w US Open, uderzyła głową w posadzkę i tam miała problemy natury zdrowotnej. No teraz zmieniła trenera, myślę, że przepracowała bardzo mocno sezon zimowy. No i teraz widać, że jest w bardzo dobrej formie, bardzo dobrze gra. Powiedziała, nie boi się rywalki Agnieszki. Zobaczymy ją w głównym meczu dzisiejszym. Także organizatorzy typują jako mecz dnia, gdyż ten mecz rozpocznie się o 7 wieczorem na Rod Laver Arena i będzie grała pomiędzy meczami Rogera Federera i Nowaka Djokovicia, który wyjdzie zaraz po niej. Trzymajmy kciuki, oklaskujmy. Przeciwniczka nie jest teraz rozstawiona, nie jest wysoko w rankingu, ale to jest zawodniczka z pierwszej dziesiątki i ona myślę, że wkrótce już wejdzie z powrotem do pierwszej dziesiątki, tam gdzie była. Miałem okazję spytać Agnieszki o mecz, który odbył się w poniedziałek, także możemy posłuchać jej odpowiedzi na pytania.
Według mnie najlepsza pierwsza runda w ostatnich paru latach. Widać dobre czucie piłki i zawodniczka była naprawdę dobra. Ona grała bardzo solidny tenis, może ktoś powie, tak jak mówiłaś, 2-6-3, musiałaś wygrać dużo piłek, szczególnie takich dość długich wymian. I dlatego wydaje mi się taki był wynik, bo wygrałaś te parę takich decydujących piłek i to nie był łatwy mecz. I wydaje mi się, że najbardziej solidne rozpoczęcie turnieju Australian Open w ostatnich, z tego co widzę na żywo, 5 latach. Czy czujesz się tak dobrze przygotowana do tego turnieju w tym roku? Lepiej niż w poprzednich latach?
Ciężko mi porównywać, bo też aż tak nie pamiętam, co było 2-3 lata temu. Ale na pewno to jest zawodniczka dość ciężka jak na pierwszą rundę, solidna i pamiętam nawet chociażby mecz w Nottingham, bo też tam grałyśmy. Też był łatwy wynik, ale kompletnie nie sugerował tego, co się działo na korcie, więc i tak mówiliśmy, tutaj kwestia jednej, dwóch piłek i ten wynik mógł być zupełnie inny. Może nie to, że nawet przegrany, ale po prostu tak. Mógł być zupełnie inaczej, więc... No takie piłki są najbardziej kluczowe i takie są najważniejsze i wtedy właśnie chyba wychodzi to, że trzeba być skupionym i przede wszystkim na tych piłkach, gdzie można do nich się obrócić i można zupełnie, może po prostu się o wiele bardziej męczyć. Na pewno dobry tenis i dobra przeciwniczka jaka przemówna.
Piotr, a jak pozostałe dwie tenisistki?
No niestety pozostałe tenisistki przegrały mecze pierwszej rundy i tak Magda Linette przegrała z Portorykanką Moniką Puig 6-3, 6-0. A Urszula Radwańska z Chorwatką Anią Koniuch 6-0, 4-6, 3-6. No był to mecz bardzo dramatyczny. Pierwsze 9 gemów wygrała Ula i, no, i zanosiło się, że będzie tak zwany rower 6-0, 6-0, ale gra się załamała. Przeciwniczka zaczęła dużo lepiej grać, bo na początku bardzo dużo psuła w pierwszym secie. Myślę, że też Ula już była myślami w drugiej rundzie. Przychodzą tak często zawodnikowi takie myśli, o, już wygrałem, już myśli o drugiej rundzie. Część zawodników sobie z tym poradzi, część nie. Zwykle jest tak, że chcą dociągnąć mecz do końca, zamiast grać to, co grali do tej pory, grają troszeczkę słabiej, grają mniej ryzykownie, mniej agresywnie, a w tym momencie przeciwnik, który no, czeka na takie, że tak powiem, błędy
momenty
taktyczne, techniczne.
Dekoncentracji, prawda?
Momenty dekoncentracji, no i w tym momencie mecz się wyrównuje. ten zawodnik zaczyna być bardziej nerwowy, drugi zawodnik czuje, że może dojść. A szczególnie w tenisie kobiecym dużo jest takich wahań, gdzie widzimy, że jest pierwszy set 6-0, drugi set 1-6, a później znowu w drugą stronę 6-2. Także dość często są te wahania w tenisie kobiecym. No nie udało się Uli Radwańskiej wrócić do meczu i przegrała w trzecim secie 6-3. W poniedziałek faworyci turnieju mężczyzn i kobiet wygrywali swoje mecze, nie zawiedli. Novak Djokovic, Roger Federer, Serena Williams, Maria Szarapowa, Petra Kwitowa. Wszyscy przeszli do drugiej rundy turnieju głównego. Ocean Open.
Piotr, a jak wyglądał wtorek?
Mieliśmy naszego zawodnika, mogliśmy oglądać na korcie drugim Jurka Janowicza, który wyszedł naprzeciwko Johna Isnera, rozstawionego z numerem 10. Mecz, myślę, że nie mógł się podobać. Stanęło naprzeciwko siebie dwóch graczy, którzy po prostu bombardują serwis. Nie było wiele akcji, nie było wiele wymian. Był to mecz chaotyczny. John Isner po prostu lepiej serwował. Regularny serwis 215 do 230 na godzinę, praktycznie rzecz biorąc, nie do odbicia. Jeśli było return z Jurka strony, to później było wykończenie akcji przez lepiej grającego Isnera, który zaserwował 37 asów w stosunku do 10 Jurka. Jurek tam narzekał też na to, że nie był za dobrze przygotowany z powodu tych kontuzji, które ciągle niestety przychodzą do niego, także nie był w stanie się przygotować do tego sezonu tak dobrze, jakby chciał. A to niestety przekłada się na wynik, na pewność zawodnika, który musi rozegrać sporo też sparingów, meczy kontrolnych przed turniejem, czego nie mógł niestety zrobić. Także Jerzy Janowicz przegrał z Johnem Isnerem 3-6, 6-7, 3-6.
A jak pozostali?
Wtorek był, jak widzieliśmy, dniem niespodzianek. Rozstawiona z numerem 8 Venus Williams przegrała z Brytyjką Johanną Kontą 4-6, 2-6. Numer 2 kobiecego tenisa, Rumunka Simona Halep, została pokonana przez kwalifikantkę z Chin Shuai Zhang 6-4, 6-3, która jest 133 na świecie i musiała grać w tym turnieju eliminację. Myślę, że to jest największa sensacja dnia wczorajszego. No i oczywiście niestety odpadnięcie Rafaela Nadala w pierwszej rundzie, chociaż nie uważałbym tego za tak dużą niespodziankę. Grał z Fernando Verdasco, jak wiemy, pamiętamy mecz 7 lat temu. 5,5 godziny grali tutaj w Australian Open półfinał. Wtedy zwycięsko wyszedł z tego meczu Rafael Nadal. Był to jeden z najlepszych meczy w historii. No i tutaj widzieliśmy, zrewanżował się mu po 7 latach. 7 lat czekał na rewanż i udało mu się. Mecz był naprawdę, jak to niektórzy orzekli, godny ćwierćfinału, półfinału, bo naprawdę mecz stał na najwyższym poziomie. Pierwszego seta w tiebreaku wygrał Verdasco, później dwa sety Nadal. No i wydawało się, że już ma Verdasco. Potem Verdasco niestety dla Nadala wygrał w tiebreaku również set czwarty, zrobiło się po 2. No i Nadal przełamał rywala, wygrał swój serwis i było 2-0 dla Nadala. Wszystko wskazywało na to, że już myślę, że wygra. I w tym momencie nastąpiło przebudzenie Fernando Verdasco, który wygrał 6 gemów z rzędu, wygrywając piąty set 6-2. Tak jak mówił w konferencji pomeczowej, bardzo sympatyczny zawodnik, długo odpowiadał na pytania, bardzo szczęśliwy. Powiedział, nie wiem, zamykałem oczy i trafiałem. I mówi, naprawdę to były takie uderzenia, gdzie Nadal, który jest zawodnikiem ambitnym, walecznym, biega do każdej piłki, nie był w stanie nawet ruszyć się do tej piłki. Była to po prostu tak szybki, szczególnie forehand, że nie było w stanie, myślę, że w tym trzecim secie nikt nie był w stanie wygrać z Verdasco. Dużo asów, dużo serwisów wygrywających. Grał jak znud i zasłużenie wygrał ten mecz. Z ciekawostek, w statystyce wygranych piłek Verdasco pokonał Nadala 182 wygrane piłki do 180 wygranych dla Nadala. Tu możemy sobie wyobrazić, ile jest wymian, ile jest uderzeń.
W ciągu jednego meczu.
Który trwał 4 godziny 41 minut.
Piotr, wspomniałeś wcześniej o tych prędkościach piłek. Jak wyglądała ta sytuacja, jeśli chodzi o ten interesujący mecz?
Fernando Verdasco, najszybszy serwis, wyniósł 223 km na godzinę. Rafael Nadal 200, on jest zawodnikiem trochę wolniej serwującym.
Mówimy trochę wolniej serwującym. Ogólnie, jeśli chodzi w historii tenisa, jak bardzo zmienił się ten element, szybkie piłki?
Już od wielu lat zawodnicy przekraczają 200 na godzinę, serwują około 200 200 na godzinę. Każdy profesjonalny zawodnik jest w stanie zaserwować 200 na godzinę. To nie jest taki problem. To jest kwestia techniki serwu.
A czy to by się kiedyś udało tak szybko zaserwować?
No tak, myślę, że wielokrotnie powyżej 200 na godzinę, bo tak jak mówię, to jest kwestia techniki. I siły oczywiście też. Ale to też jest kwestia, no, czy ten serwis jest czytany przez rywala, bo może być bardzo szybki i jeśli ktoś wie, gdzie jest serwowany, to się wszystko wyczyta z ciała, z wyrzutu, z doświadczenia gry z danym zawodnikiem, gdzie piłkę wyrzuca, w którym miejscu, to wszystko można przeczytać i po paru gamach już dobry zawodnik to po prostu wie. Cóż z tego, że możemy zaserwować 210 na godzinę przeciwko Federerowi, który już tam stoi i czeka na tą piłkę i w tym momencie ten serwis nie jest aż tak trudny. Umiejętność dobrego serwowania to jest też umiejętność, jak gdyby, jeśli mogę tak powiedzieć, ukrycia zamierzeń, gdyby schowania swojego serwisu, gdzie leci, no jak najpóźniej, żeby przeciwnik był w stanie odgadnąć. Przykładem właśnie tych serwisów nie tak szybkich jest Federer. On serwuje niesamowicie celnie, tam gdzie chce z daną rotacją, a jego serwisy przeciętne są około 180 na godzinę. No, jest to dalej bardzo duża prędkość, no wystarczyłoby sobie stanąć na korcie i próbować odbić serwis 180, 190, 200 na godzinę.
Wystarczy sobie wyobrazić, jak samochód byłby jechał.
Wystarczy sobie wyobrazić, tak, a ten samochód jest bardzo mały. Nazywamy go piłką, tak. I naprawdę jest trudno trafić. Jeszcze musimy wykonać stosunkowo skomplikowany ruch z forehandu, z backhandu, czasem z różnych dziwnych pozycji, żeby odbić piłkę z powrotem na pole rywala.
Piotr, a którzy Australijczycy przeszli nam, powiedz, do drugiej rundy?
Omar Jasika, Nick Kyrgios, Daria Gavrilova, Leighton Hewitt, Bernard Tomic, John Millman, Sam Groff. Niestety, jak w poprzednich latach, rozczarowała Samantha Stosur, która przegrała już w pierwszej rundzie z niżej notowaną zawodniczką. Presja na nią działa rok po roku i jest to zwykle pierwsza, druga runda. Znowu rozczarowała i siebie, i publiczność australijską.
Piotr, przypomnijmy naszym słuchaczom, jak wygląda dzisiejszy dzień, środa, pod względem polskich i australijskich tenisistów?
No tak, wcześniej powiedzieliśmy, Agnieszka Radwańska, rozstawiona z numerem 4, zagra z Eugenie Bouchard. I to będzie o godzinie 7 wieczorem na Rod Laver Arena. Alicja Rosolska w parze z Gabrielą Dąbrowski zagra przeciwko Johannie Konta i Heather Watson. Klaudia Jans-Ignacik w parze z Paulą Kanią zagrają na Sabine Lisicki i Bethany Matek-Sands. Jest to trzeci mecz od godziny 11 na korcie 15. I będziemy mogli zobaczyć Magdę Linet w parze z francuską Alice Cornet przeciwko Katerynie Bondarenko i Oldze Sawczuk. Jest to czwarty mecz od godziny 11 na korcie 22. Z faworytów będziemy mogli zobaczyć mecze drugiej rundy Sereny Williams przeciwko Su Weixiech, Rogera Federera przeciwko Aleksandr Dołgopolow i Nowaka Djokovicza przeciwko Quentinowi Halisowi. To będą te mecze na Rod Laver Arena. Z zawodników gospodarzy na Margaret Court Arena o godzinie 7 zobaczymy Omara Jasikę z Joe Wilfried Tsongą i Darię Gavrilovą z Petrą Kwitową. Na Hisense Arena nie przed 6:45 będziemy mogli oglądać Nika Kyrgiosa, który zmierzy się z Pablo Cuevasem z Urugwaju. I tutaj taka praktyczna uwaga. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć ten mecz Nika Kyrgiosa, no jest bardzo dużo osób, które chcą zobaczyć ten mecz z wiadomych przyczyn. I widziałem kolejki wejściowe, bo tam mogą wchodzić, podkreślmy, właściciele tak zwanych Grand Passów, czyli tych najtańszych biletów, dzięki którym możemy wejść do Melbourne Park. Tak minimum pół godziny, ja bym powiedział, że nawet 45 minut przed tym meczem, jeśli tylko będzie się dało stanąć w kolejce, żeby po prostu nie przestać większości meczu, bo widziałem olbrzymie kolejki, wczoraj ludzie stali w kolejce ponad 30-40 minut, żeby dostać się na ten kort, bo tak jak mówię, jest to kort otwarty dla wszystkich, nie trzeba kupować biletu, jest duży ukłon ze strony gospodarzy dla kibiców tenisa.
Piotr, a powiedz z twoich obserwacji pobytu na tych kortach tenisowych, tutaj chociażby w Australii, w Melbourne i przygotowania tych korespondencji, jak zmieniły się warunki tych, którzy obsługują Australia Open? Twoje warunki pracy.
Z roku na rok jest coś polepszonego. Czasem to są może nawet śmieszne małe rzeczy, tak jak w tym roku w końcu wymieniono stare maszyny z kawą, gdzie ponad 600 osób czeka na tą kawę
codziennie rano.
Codziennie rano, także to nie jest to taka mała rzecz.
Nie takie frywolne, prawda?
I w zeszłym roku wszystkie maszyny się psuły regularnie, a ta kawa no niestety nie była taka dobra.
W tym roku udało im się zorganizować dobrą kawę.
W tym roku tak. dobrej firmy maszyny stoją u nas w specjalnym miejscu, także wszyscy są zadowoleni i piją tą kawę od rana do wieczora.
A powiedz, a jeśli chodzi o nagrywanie rozmów z tenisistami, czy udział w konferencjach?
Organizatorzy nie stwarzają żadnych problemów. Wszystko idzie naprawdę tak, jak powinno być. Także za każdym razem, jeśli coś pytamy, coś chcemy od organizatora, od razu osoba, która jest odpowiedzialna za daną rzecz, pomaga w mgnieniu oka. Zostały przykryte kilka kortów dla publiczności. No jest to duży ukłon w stosunku do kibiców, bo jednak w południe, po południu słońce jest bardzo mocne. I jednak niektóre mecze, tak wczoraj widzieliśmy kilka meczy po ponad 4 godziny w tym słońcu, no ciężko jest wysiedzieć, nawet dla najbardziej wytrwałych kibiców. Ten dach naprawdę dużo, dużo robi na tych kortach i myślę, że z biegiem lat wszystkie korty zostaną przykryte w takie daszki. Dwa korty zostały też również zmodernizowane. Zostały postawione trybuny za kortem i zamiast tego płotu, który był w poprzednich latach, postawiono takie szyby z plexi, także można siedzieć tuż za kortem i oklaskiwać swoich faworytów. Doszła jedna część kortu, przy której zbudowano kolejne trybuny i w paru miejscach również rozszerzono, także pojemność całego Melbourne Park wzrasta. Zobaczymy, jak będzie, czy pobiją znowu rekord w publiczności. No miejmy nadzieję, że tak. Jeszcze dodajmy, że jutro będziemy mogli zobaczyć naszych deblistów. Jeszcze nie wiadomo, o której i na którym korcie, bo to dopiero wiemy około godziny 17-18.
Czy już po naszym programie?
Tak.
A jak nasi debliści, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień?
No mamy dwie pary deblowe. Łukasza Kubota w parze z Marcinem Matkowskim. To jest to para rozstawiona z numerem 10. Oni przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich, także będą grać, tak już widzieliśmy w ATP Sydney, gdzie doszli do półfinału. Będą grać wszystkie turnieje praktycznie, rzecz biorąc, aż do Igrzysk Olimpijskich. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych kontuzji. I oni będą reprezentować Polskę w Igrzyskach Olimpijskich. I druga para, która również aspiruje do tego, żeby zagrać na olimpiadzie, jest to Jerzy Janowicz w parze z Mariuszem Fürstenbergiem. Ich mecze będziemy mogli zobaczyć w dniu jutrzejszym, czyli w czwartek. Mhm. Przypomnijmy, że Łukasz Kubot w 2014 roku wygrał turniej Australian Open w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem. Jest to jedyny zawodnik polski, który wygrał Wielkiego Szlema od czasów Wojciecha Chwibaka, który również tutaj w Australian Open w 1978 w parze z Warwickiem wygrali ten turniej. Było to niesamowite osiągnięcie Łukasza, polskiego tenisa. Miejmy nadzieję, że znowu zobaczymy ich finale.
Piotr, dziękuję serdecznie za dziś, za te ciekawe informacje z historii tenisa również. Do zobaczenia w następnym tygodniu ze mną, natomiast w piątek będziesz przygotowywał korespondencję z Darkiem Buchowieckim. I mamy nadzieję, tak jak wspomnieliśmy, że będziemy się mogli cieszyć z osiągnięć naszych tenisistów.
Trzymajmy kciuki dzisiaj za Agnieszkę Radwańską. Będziemy mogli
przypomnijmy
zobaczyć,
teraz godzina 19.
Godzina 19.
Czasu melbrońskiego.
Zobaczymy ten mecz w telewizji na pewno. I trzymajmy również kciuki za nasze deblistki.
Dziękuję Piotr i miłego dnia na kortach tenisowych w Melbourne.
Dziękuję Państwu, dziękuję Ewo i do usłyszenia.
Do zobaczenia, pa.
Pa.